Witamy serdecznie wszystkich w audycji Cisza w Eterze, w drugiej godzinie naszej audycji. Dzisiaj realizuje ją dla Państwa Piotr Król. Przed mikrofonem ponownie Iwona Kosior. W dzisiejszej audycji skupiamy się na temacie akceptacji własnego ciała, a w zasadzie problemów z akceptacją własnego ciała. Wszystko toczy się wokół hasła bardzo nośnego ostatnio, bardzo popularnego, hasła body positive, czyli tłumaczonego na język polski zwolna przynajmniej to sformułowanie ciało pozytywność. Myślę, że dosyć pojemne hasło i nie trzeba tutaj więcej tłumaczyć, na czym ruch polega. Zresztą o tym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszej audycji. W tej godzinie chciałabym się skupić bardziej na aspektach psychologicznych naszego podejścia do ciała. Jak traktujemy siebie w tej skórze, którą mamy i o czym może to świadczyć. Moim drugim gościem jest psycholog, psychoterapeuta, dr Piotr Kwiatkowski. Witam serdecznie.
Witam.
Zacznę może od takiego pytania trochę nietypowego, zanim przejdziemy do rozmawiania o podejściu, o postrzeganiu przez nas naszego ciała. Najpierw chciałabym się skupić jeszcze na ogólnym obrazie cielesności, piękna, standardów piękna, które jeszcze są stereotypowe i tego, jak ogólnie społecznie myślę, że miewamy jeszcze problem z widokiem brzydkim. Dlaczego widok niedoskonałości jeszcze tak wiele osób drażni? I czy to źle, czy dobrze?
No właśnie, od razu mam wrażenie w dużej mierze bardzo istotny element drzemie w samym pytaniu, a mianowicie spotykamy się z widokiem brzydkim. A zauważmy, że tak naprawdę od najmłodszych lat jesteśmy kształtowani w takim kierunku, co powinniśmy uznawać za brzydkie, a co za piękne, co powinno nas pociągać, a co raczej odpychać. Tak naprawdę w dużej mierze mam wrażenie, że jest to wykreowane społecznie jednak. Od najmłodszych lat tym nasiąkamy. No bo w zasadzie poza tymi kryteriami społecznymi, no to na jakiej zasadzie powinniśmy kierować wzrok ku pewnym widokom, przynajmniej jeżeli chodzi o ciało ludzkie, natomiast od innych odwracać. Tak naprawdę różnego rodzaju niedoskonałości, które w dużej mierze stanowią charakterystyczne cechy człowieka, mogą fascynować, mogą budzić zainteresowanie, co zresztą bardzo często obserwujemy na ulicy, kiedy dziecko widzi coś nietypowego, coś, z czym się do tej pory jeszcze nie zetknęło, budzi to jego zainteresowanie, przygląda się. A dość często w takiej sytuacji dziecko jest karcone, nie gap się tak, to niekulturalnie, to nieładnie. Natomiast jakby reakcja pierwotna to jest zainteresowanie. Tutaj dość często u małych dzieci nie widać, żeby to się kojarzyło w jakiś sposób z czymś złym, brzydkim, skłaniającym do tego, żeby się nie skupiać, nie koncentrować, nie przyglądać. To przykuwa uwagę. Na przykład różnego rodzaju niepełnosprawności, na przykład niestandardowy kolor włosów, najczęściej jest to kolor rudy, jakiegoś rodzaju blizny, znamiona i tak dalej. A tak naprawdę w gruncie rzeczy to jest interesujące. Natomiast właśnie w toku socjalizacji, w toku zdobywania doświadczeń społecznych i od naszych rodziców, i od osób, z którymi się kontaktujemy, dalszej rodziny, przyjaciół, znajomych, no ale w dużej mierze też ze środków masowego przekazu, z internetu w ostatnim czasie, czerpiemy informacje, co należy uznać za piękno, co natomiast nie. Pamiętajmy, że jeżeli historycznie spojrzymy na całą sprawę, te kanony piękna się zmieniają. przecież do pewnego momentu za piękną kobietę była uważana taka, która miała krągłe kształty, była pulchna. To było synonimem tego, że takiej kobiecie dobrze się powodzi, że pochodzi z wyższych sfer, że stać ją na jedzenie, więc w jakiś sposób było to pociągające. Później nam się to zmieniło w kierunku bardzo szczupłej sylwetki, jeżeli mówimy o kobietach. Natomiast w tym momencie w zasadzie na naszych oczach kanon piękna znowu ulega zmianie. W tym momencie to już nie tyle kobieta szczupła, co kobieta fit. Zresztą podobnie w przypadku męskiego ciała w tym momencie, tym najbardziej pożądanym kanonem, tą najbardziej uznawaną za piękną sylwetką mężczyzny jest właśnie sylwetka fit, wysportowana, co nie znaczy nadmiernie umięśniona, już pomału taka supermuskularna figura nie jest tą najbardziej pożądaną, może tak to nazwijmy.
A jeśli chodzi o już dorosłe spojrzenie na nasze ludzkie ciało i na kompleksy z tym związane, skąd bierze się nadmierne przejmowanie się wyglądem i o czym ono może świadczyć? Już zostawiając kwestię tego, że no, to też jest po części wynikiem wpływu mediów, zwłaszcza mediów społecznościowych teraz, że widząc idealne, właśnie idealne, no, tak wyidealizowane ciała, budzą się, rodzi to w nas kompleksy, ale to jest tylko, wydaje mi się, jeden z czynników. Gdzie jeszcze można upatrywać się źródła pochodzenia kompleksów i braku akceptacji dla normalnego, zwyczajnego ciała?
Może zacznijmy od tego, że ciało, wygląd zewnętrzny jest bardzo istotnym, że tak powiem, elementem człowieka, wizerunku człowieka. Tak naprawdę, jeżeli poznajemy nową osobę, no przede wszystkim zwracamy uwagę na jej wygląd zewnętrzny. Dopiero później, kiedy ten kontakt zostanie nawiązany, podtrzymany, dowiadujemy się coraz więcej na temat innych cech, innych właściwości. Natomiast rzeczywiście ten nasz wygląd jest naszą wizytówką, odgrywa też bardzo dużą rolę przy tworzeniu pierwszego wrażenia. To z kolei pierwsze wrażenie jest szalenie istotnym elementem, bo tutaj różne są koncepcje, naukowcy różnie podają. Jedni mówią, że tak naprawdę ten efekt pierwszego wrażenia to jest pierwsze kilkadziesiąt sekund, a 20, 30 sekund, inni mówią, że odrobinę dłużej, natomiast no, relatywnie krótko, jeżeli mówimy o relacjach międzyludzkich. Natomiast to, co my sobie zakodujemy, ten efekt pierwszego wrażenia, potrafi przez długi, długi czas wywierać wpływ na naszą relację. Tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą próbujemy sami ze sobą ustalić, to jest kwestia tego, na ile ta osoba stanowi potencjalne zagrożenie dla nas, a na ile jest bezpieczna i nie musimy się mieć na baczności. Tak naprawdę w dużej mierze na podstawie tego pierwszego wrażenia uruchamia się, nie zawsze, ale w wielu sytuacjach, jeden z dwóch alternatywnych efektów. Efekt halo i efekt diabelski. Ten bądź ten. Efekt halo, inaczej zwany efektem aureoli, polega na tym, że jeżeli zaobserwujemy, tak sobie to zobaczymy, tak sobie to skategoryzujemy, kilka cech ważnych dla nas, kluczowych, to mamy tendencję, żeby dopisywać pozostałe w sposób kompletnie nieuprawniony. I teraz tak, jeżeli od najmłodszych lat oglądamy na przykład bajki i wiemy, że księżniczka jest piękna, ma długie blond włosy, gładką cerę, duże oczy, jest dobra, jest niewinna, jest uczciwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego rodzaju skojarzenia są w nas budowane od najwcześniejszych lat. No to zupełnie nieświadomie mamy tendencję, żeby na własny użytek też tego rodzaju cechy przypisywać osobie, którą widzimy po raz pierwszy. Więc jeżeli w naszym wyobrażeniu osoba jest piękna, no to już nieświadomie, ale natychmiast zaczynamy jej dopisywać cechy takie właśnie jak uczciwość, niewinność, czystość, szczodrość i jeszcze parę, które są pozytywne. I na tej samej zasadzie działa efekt diabelski. Jeżeli znowu z bajek różnego rodzaju opowieści, a pamiętajmy, że jako dzieci najczęściej przyjmujemy takie przekazy, które są dość jednoznaczne. Bardziej skomplikowane, bardziej zawikłane sytuacje są dla nas zbyt trudne do pojęcia. A więc najczęściej w bajkach to, co piękne, jest jednocześnie dobre, to, co brzydkie zaś jest szkaradne, nieuczciwe, agresywne, mściwe i tak dalej. No więc skoro piękno, to jednocześnie dobro, no więc siłą rzeczy brzydota, czy to, co uznamy za brzydkie, to, czego się nauczyliśmy, że jest brzydkie, mamy tendencję, żeby temu przypisywać, oczywiście po raz kolejny w sposób nieuprawniony, różnego rodzaju nikczemne cechy. A więc jeżeli ktoś jest brzydki, to pewnie jest podstępny, pewnie jest agresywny, mroczny, nieuczciwy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę ten nasz wygląd zewnętrzny, ta nasza wizytówka w dużym stopniu wpływa na pierwsze wrażenie, a to z kolei pierwsze wrażenie naprawdę przez długi, długi czas potrafi modyfikować nasze relacje, potrafi też stać się podstawą decyzji, czy my jakąś relację chcemy kontynuować, chcemy pogłębiać, czy niekoniecznie. Co oznacza, że jeżeli na dzień dobry skategoryzujemy człowieka jako albo mało interesującego, albo zagrażającego, nieuczciwego, agresywnego, to może być tak, że nie damy sobie po prostu szansy, żeby zgłębiać temat. Od razu zakładamy, że ten człowiek nam nie pasuje, nie chcemy mieć z nim nic wspólnego i nie weryfikujemy tego. Natomiast tak jak powiedziałem, może być tak, że to pierwsze wrażenie, które budujemy, przypomnę, w ciągu kilkudziesięciu sekund, może później wpływać na nasze relacje przez długie miesiące. A więc bardzo krótki czas może wpływać na stosunkowo długą relację. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, w pewnym momencie naszego rozwoju, wtedy kiedy zaczynają dla nas się bardziej liczyć relacje rówieśnicze, no oczywiście zależy nam na tym, żeby być jak najbardziej lubianym, jak najbardziej popularnym. W tym czasie dość często osoby, które w jakiś sposób są inne, które w jakiś sposób odstają od, że tak powiem, widoku standardowego, no dość często przyjmują rolę, czy bardziej są wpisywane przez grupę w rolę odszczepieńców innych. Takich, na których no, w jakiś sposób możemy wyładowywać nasze napięcie, nasze nieprzyjemne emocje. Tak naprawdę podejrzewam, każdy z nas albo sam doświadczył, albo przynajmniej był świadkiem, albo słyszał opowieści na temat tego, jak dzieci potrafią być okrutne, jak bardzo dzieci potrafią piętnować inność w swoim gronie. Wystarczy, żeby ktoś miał bardziej odstające uszy, żeby był rudowłosy, żeby nosił okulary, żeby był wyższy, niższy, szczególnie chudy, grubszy. I już bardzo często staje się obiektem dość niewybrednych ataków. Więc w dużej mierze te zjawiska decydują o tym, że ten wygląd naszego ciała jest taki istotny. No i teraz my sami od pewnego momentu zaczynamy odczuwać taką potrzebę, żeby w jakiś sposób wpływać na swoje ciało, po to, żeby ono było jak najbardziej atrakcyjne dla innych. Natomiast na tym początkowym etapie naszego rozwoju dość często osoby dla nas ważne, najczęściej rodzice, którzy wiedzą, że tak może być, że w jakiś sposób możemy doświadczać nieprzyjemności w związku z wyglądem naszego ciała. W wielu sytuacjach już oni w jakiś sposób próbują o nas zadbać, próbują nas skłonić do tego, żeby kształtować to ciało w jakimś określonym kierunku, zgodnie oczywiście z wyznawanymi przez nich standardami. Więc no właśnie, od najwcześniejszych lat to nasze ciało ma znaczenie. No właśnie, co to oznacza od najwcześniejszych lat? Ja przez długi czas pracowałem w Instytucie Psychologii UMCS, a sporo tam prowadziliśmy badań właśnie na temat postrzegania ciała, na temat rozmaitych przypadłości psychosomatycznych, również na temat stosunku osób w różnym wieku do ludzi z niedowagą, nadwagą. Między innymi jedna ze studentek pisała pracę magisterską na temat stosunku przedszkolaków do osób o różnej masie ciała. To jest taki bardzo prosty test, test sylwetek, gdzie mamy bodajże 5 sylwetek z poważną niedowagą, delikatną niedowagą, w normie, z nadwagą i z otyłością. No i dzieci były proszone, przedszkolaki, były proszone o to, żeby no po pierwsze wskazać sylwetkę osoby, z którą chciałyby się zaprzyjaźnić, a po drugie w dalszej części tych badań były proszone o przypisanie jakichś cech, właściwości osobie w normie wagowej, z otyłością i z poważną niedowagą. Więc okazało się, że przedszkolaki, w zasadzie wszystkie badane, byłyby skłonne zaprzyjaźnić się z osobą w normie wagowej, ewentualnie z niedowagą, a nie było chętnych, żeby się zaprzyjaźnić z dzieckiem z nadwagą i z dzieckiem otyłym. Natomiast jeżeli chodzi o przypisywanie cech, w zasadzie jedyną cechą, jaką można by było uznać za pozytywną, która była przypisywana osobie z otyłością, była siła fizyczna. Natomiast wszelkie inne przymioty, wszelkie inne pozytywne cechy były przypisywane przede wszystkim osobom w normie wagowej, a niektóre z nich osobie z wyraźną niedowagą. A więc zobaczmy, już na poziomie przedszkola kształtowany jest taki stereotyp, taki pomysł, że osoba z nadwagą, osoba otyła jest niefajna, lepiej się trzymać od niej z daleka, lepiej się z nią nie przyjaźnić. Poza siłą fizyczną w zasadzie nie ma nic interesującego do zaoferowania w relacji interpersonalnej i no, moim zdaniem to jest przerażające i też pokazuje, w jaki sposób jesteśmy ukształtowani, jeżeli chodzi o postrzeganie ciała.
A jeśli chodzi o sam temat, sam ruch Body Positive, oczywiście on został stworzony, wykreowany w przestrzeni publicznej, w przestrzeni dyskusji po to, żeby odwracać te trendy i żeby pokazywać, że każde ciało jest inne i nie ma się czego wstydzić, jeżeli ono wykracza poza te sztywno ustalone kiedyś przez kogoś standardy. Ale czy dostrzega pan może jakieś pułapki w myśleniu body positive, w akceptowaniu swojego ciała? Czy można przegiąć, że tak mówiąc trochę kolokwialnie, w drugą stronę?
Trochę trudno mi to sobie wyobrazić, natomiast jeżeli już się przyjrzymy samym dyskusjom, które no, w ramach tego ruchu różnego rodzaju tarczek słownych pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami się pojawiają, no to chyba najczęściej podnoszony, czyli największy zarzut jest taki, że tak naprawdę jest to pielęgnowanie własnego lenistwa, tego, że człowiek nie dba o siebie, że się zapuścił, że niezdrowy tryb życia prowadzi, że żywi się fast foodami. I aktywiści tego ruchu są postrzegani jako osoby, które promują niezdrowy styl życia. Mhm. Na zasadzie nieważne, jak bardzo się zapuściłem, nieważne, jak niezdrowo żyję, wyglądam, nieważne, jakimi chorobami to grozi, będę pokazywał swoje ciało, będę się z nim obnosił i jeżeli ktokolwiek będzie miał jakieś zastrzeżenia, no to mogę go zaatakować, że jest przeciwnikiem, fatfobem i jeszcze parę innych tego rodzaju określeń. Tak sobie myślę, rzeczywiście jest to jakieś zagrożenie, natomiast ja jakby wychodzę z takiego założenia, że cały ten ruch, jakby podstawową ideą jest to, że generalnie każdy psycholog to powie, że warto lubić, warto kochać siebie. My jesteśmy jednością stworzoną przez warstwę psychologiczną, warstwę duchową i również warstwę cielesną. To nasze ciało nie jest jakimś gadżetem, nie jest czymś zewnętrznym w stosunku do nas, co powinniśmy poddawać w obróbce, tresurze i tak dalej. To jest część nas. A więc, jeżeli mamy lubić siebie, kochać siebie, no to warto uznać, że to ciało to też ja. A skoro ja kocham siebie, no to również kocham swoje ciało, ale jeżeli kochamy, czy to osobę zewnętrzną, czy samego siebie, po osobie zewnętrznej jakby łatwiej jest to zrozumieć, więc też mam wrażenie, łatwiej się takim argumentem posługiwać. A jeżeli kogoś kochamy, no to raczej nie patrzymy bezczynnie i nie pochwalamy tego, że on sobie krzywdę robi. Jeżeli kogoś kochamy, to zależy nam na tym, żeby on był jak najzdrowszy, jak najszczęśliwszy, jak najdłużej żył. No generalnie, żeby mu było dobrze żyć. Więc jeżeli mamy takie podejście do samego siebie, skądinąd bardzo pozytywne i pochwalane również przeze mnie, no to również z tego wynikałoby nam, że jeżeli kochamy swoje ciało, to powinniśmy o nie dbać. A więc starać się o to, żeby nasza waga utrzymywała się w normie, a żeby ustrzec się przed różnego rodzaju chorobami, żeby posiłki, które przyjmujemy, były zbilansowane. Tutaj nie chodzi o jakieś katowanie się i doskakiwanie do jakichkolwiek kanonów urody. A bardziej chodzi o to właśnie, żeby z miłością podchodzić do własnego ciała, a więc dbać o nie, a więc je upiększać, a więc dbać o to, żeby było sprawne, żebyśmy mieli siłę, żebyśmy mieli zdrową cerę, no właśnie, żebyśmy się, mówiąc kolokwialnie, nie zapuszczali. I jeżeli w ten sposób spojrzymy na ciało pozytywność, to ja jestem jak najbardziej za i przy takim rozumieniu ciało pozytywności ja tutaj nie widzę kompletnie żadnych pułapek, żadnych zagrożeń, żadnych niebezpieczeń. Jeżeli lubimy siebie, kochamy siebie, w tym własne ciało, które jest elementem nas samych, no to wszystko jest okej. Nie można za bardzo kochać, za bardzo lubić siebie, swojego ciała.
Myślę, że rzeczywiście to jest proste spostrzeżenie, ale bardzo mądre i bardzo potrzebne w tej całej dyskusji i rzeczywiście wszystko rozbija się o kwestię dobrego zrozumienia pojęcia ciało pozytywności i też aktywiści tego ruchu. Myślę, że bardzo często podkreślają to, że to nie jest zaprzestanie dbania o własne ciało. Mam oczywiście jeszcze więcej pytań związanych z ciało pozytywnością, ale najpierw damy jeszcze chwilę czasu słuchaczom na zebranie myśli. Do rozmowy wracamy za chwilę.